Dziś moim i Państwa gościem, a właściwie gościnią jest pani Katarzyna Skalska, dyrektor i redaktor naczelna wydawnictwa Zakamarki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łączymy się dzisiaj telefonicznie, ponieważ dzieli nas dość spora odległość, ale już niebawem wydawnictwo Zakamarki pojawi się w Krakowie na targach książki, prawda?
Tak, tak, już przygotowania idą pełną parą, już robimy zatowarowanie, przygotowujemy też dużo atrakcji dla czytelników, dla grup, dla przedszkoli, dla szkół, także też zapraszam na nasze media społecznościowe i na naszą stronę, żeby zobaczyć, co dla Was przygotowaliśmy. Tak, już niedługo będziemy w Krakowie.
Podczas krakowskich targów książki prezentować będą Państwo sporo swoich nowych propozycji, premier. I jedną z nich będzie kolejna część przygód rodziny Obrabków, o której sobie poopowiadamy, o całej serii tak naprawdę. Pani Katarzyno, rodzina Obrabków to seria książek autorstwa Andesza Sparinga, który jest autorem tekstu, ilustrację stworzył Per Gustafsson. Przyjęta została bardzo przychylnie przez polskich odbiorców, ale jakby pani mogła scharakteryzować, określić, opisać tę serię, bo ja doszukałam się takiego określenia jak książki niegrzeczne.
Tak, tak, można zakwalifikować do takiego grona książek niegrzecznych. Te opowiadania czy takie mini powieści, my czasami mówimy, że to są kryminały na opak, czy też takie historie Orebur. Bo tutaj wszystko jest troszkę wywrócone do góry nogami, czyli wszystko to, co nam się wydaje w takim rzeczywistym świecie pochwalane, tutaj jest negowane, natomiast to, czego my nie pochwalamy, to tutaj jest wychwalane, czyli wszystko jest po prostu odwrócone, tak można powiedzieć. To może też przybliżę tak naprawdę, o co chodzi, żeby nasi słuchacze wiedzieli, do czego się odnoszę. Rodzina Obrabków, jak zresztą samo ich nazwisko wskazuje, i to jest też od razu nam mówi w ogóle o charakterze tych książek, ponieważ tam imiona, nazwiska są bardzo znaczące. I tutaj wspomnę też tłumaczkę Agnieszkę Stróżyk, ponieważ nie było to łatwe zadanie, żeby przełożyć, tak?
Ze szwedzkiego
te żarty językowe, czy właśnie te znaczące imiona, bo tutaj jest tego sporo i to jest też jeden z atutów tej serii. No więc mówimy o rodzinie Obrabków, która, jak sama ich nazwisko wskazuje, lubią obrabiać innych, czyli są rodziną po prostu złodziejaszków.
No nie wszyscy.
No właśnie. Nie wszyscy. Na pewno złodziejaszkiem jest tata Zbiro, mama Cela, starsza siostra, znaczy przepraszam, młodsza siostra Elka, które to imię jest skrótem od kryminelki. No i jest brat Ture, który właśnie jest tym wyrodnym braciszkiem. Ale wyrodnym braciszkiem jest dlatego, że za wszystko chce płacić i nie chce kłamać. Czyli jest po prostu taką zakałą rodu Obrabków, który to ród za punkt honoru ma coś takiego, że po prostu no wszystko trzeba ukraść, wszystko trzeba gdzieś sobie skombinować. No i przede wszystkim nie można mówić prawdy i kiedy się kłamie, to za plecami krzyżuje się dwa palce. Taki mają sposób na życie. No i ten Ture, brat, nie dość, że właśnie nie kłamie, nie kradnie, to jeszcze na dodatek przyjaźni się z policjantem. W ogrodzie obok, w domu obok mieszka policjant, który nazywa się Policjant. No i właśnie Ture przyjaźni się z tym sąsiadem, w dodatku chce zostać policjantem. No to jest naprawdę duże zmartwienie dla rodziców i mają nadzieję, że jakoś jednak ten Ture się troszkę nawróci i że coś z niego wyrośnie.
Mhm. Dzieci bardzo lubią książki, które wychodzą poza jakieś utarte schematy lub też w pewien sposób łamią niektóre przyjęte ogólnie normy społeczne. Ale co ciekawe, młodzi czytelnicy doskonale potrafią odróżnić w takiej literaturze dobro od zła i świetnie wychwytują przesłanie tych nieco niepoprawnych historii, no bo przecież zakazany owoc nęci i kusi najbardziej. Jak ten temat niegrzeczności został przedstawiony w książkach, tak żeby nie demoralizować czytelnika, pani zdaniem? Bo twórcy, jeszcze tylko nadmienię, że twórcy dostawali słowa krytyki o to właśnie, że te książki nie są dydaktyczne, wprost przeciwnie, uczą dzieci na przykład kradzieży.
No, jeżeli będziemy tak jeden do jeden traktować literaturę, że jeżeli ktoś przeczyta o tym, że ktoś kradnie, to zaraz pobiegnie kraść, no jest to bardzo uproszczona tak, interpretacja no w ogóle działania literatury. Dobrze wiemy też z historii literatury, że no jednymi z takich najmocniejszych, najbardziej cenionych i naprawdę hitów literackich są takie książki jak na przykład Pipi Pończoszanka, która oczywiście też była oskarżana tak, o to, że jak to jest możliwe, żeby dziewczynka tak się zachowywała, ale właśnie to takie przerysowanie, wyolbrzymienie, no bo z jednej strony jest to pokazanie prawa dziecka do jakiejś tam wolności, do tak, jakby wyzwolenie tego dziecka z takich ram, okowów i tego takiego wpychania w pewne schematy, ale oczywiście jest to też pewna przenośna, pewna, to przerysowanie jest też dla dzieci czytelne, tak? Mm-hmm. To nie jest tak, że dzieci zaraz zaczną to naśladować w taki sposób jeden do jeden, tak? Natomiast jednocześnie daje to dziecku poczucie, że no też ma prawo do swoich emocji, uczuć, do różnych zachowań, tak? Autorzy właśnie w Rapce powiedzieli, że to dla nich był w zasadzie komplement, że to nie jest książka edukacyjna, dlatego że właśnie my też mamy, pokutuje takie przeświadczenie, że książki dla dzieci mają być edukacyjne, natomiast...
My albo przynajmniej możemy zabierać jakiś element dydaktyczny, prawda?
Tak, dydaktyczny, no ale tutaj często autorzy szwedzcy, czy właśnie tacy, którzy inaczej o tym myślą, przytaczają przykład, że przecież my dorośli też, czy my chcemy czytać książki, powieści, tak, beletrystykę, która nas poucza, czy w jakiś sposób daje nam przykład, jak żyć, no my czytamy po prostu to dla przyjemności, czy dla poznania różnych aspektów życia, no wiadomo, są różne tutaj cele i różne tak, natomiast ta literatura dziecięca też nie może być ciągle tylko wskazywaniem palcem, jak należy robić, zwłaszcza, że tutaj właśnie to odwrócenie tej moralności, można powiedzieć, tak, jest przede wszystkim źródłem humoru. Jest źródłem humoru, ponieważ jest dla nas zaskakujące, że wszystko jest jakby odwrotnie, tak? I pokazuje nam to też, jak można się bawić też z tą formą, a jednocześnie rodzina jest bardzo sympatyczna i bardzo nas właśnie śmieszy to, że wszystko jest kompletnie odwrotnie, tak? I na tym się właściwie opiera cały no, taka nośność tej historii.
Ale są też takie elementy, które pozwalają młodemu czytelnikowi uświadomić sobie, że coś jest nie tak, jak choćby te skrzyżowane palce za plecami. One tak wskazują na to, że jest kłamstwo, prawda? Że tak, pada kłamstwo z ust bohatera bądź bohaterki książki.
Tak, poza tym ci bohaterowie, to o tym też wspominali autorzy, że ci bohaterowie, oni mają takie maski na oczach, chodzą w tych maskach cały czas.
W pasiastych koszulkach także.
W pasiastych koszulkach i w tych maskach. Nawet ich pies Glina, który nazywa się Glina, też ma taką maskę. Więc od razu też widzimy, że to nie jest kompletnie realistyczne, tak? Że to jest jakaś umowna sprawa, że to jest jakaś zabawa, tak? To nie jest kompletnie realna rodzina, mimo że oczywiście no, pewne różne emocje, które tam są bardzo prawdziwe, bo to jest tylko i wyłącznie odwrócenie sytuacji, kiedy rodzina na przykład jest bardzo porządna, a na przykład synek cały czas broi. No i to jest właściwie to samo, tak? Tylko odwrócone. I tylko i dzięki temu mamy też to po prostu wyostrzone tę sytuację.
Autorzy serii książek o przygodach rodziny Obrabków, czyli Anders Sparring i Per Gustafsson, byli na festiwalu w Rapce, o czym już pani powiedziała, pani Katarzyno. I oni tam mówili dość konkretny sposób, że oni nie chcieli stworzyć absolutnie książki edukacyjnej, książki dydaktycznej, że oni postawili na zabawę i na rozrywkę. I tłumaczyli to słowami, że takie książki są po prostu nudne i oni chcieli rozbawić zachęcić młodego czytelnika, choć nie tylko młodego, bo myślę, że dorosły czytelnik także doskonale bawi się sięgając po te lektury, ale powiedzieli też coś bardzo znaczącego, już mówiąc o warsztacie swojej pracy, że podczas tworzenia tekstów zastanawiają się, jak daleko mogą się posunąć, do którego momentu mogą pociągnąć właśnie to przerysowanie, o którym pani mówi. I pytanie jest takie, czy ten moment można znaleźć, żeby właśnie nie przesadzić, nie pójść za daleko, za bardzo, za głęboko.
To jest, nie ma chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo też każdy czytelnik, każdy ma jakąś tam wrażliwość i dla jednych czytelników, no na przykład też szeroko dyskutowana kwestia, czy w książce może pojawić się słowo głupi, tutaj dam to jako przykład, tak? Dla niektórych to dyskwalifikuje książkę, mimo że dzieci tak mówią, ludzie tak mówią i jeżeli jest to cytat po prostu z jakiejś wypowiedzi, też można twierdzić, że no po prostu jest to wyraz jakiejś złości czy przypływu jakichś emocji w danym momencie. Ale oczywiście są osoby, które twierdzą, że takie słowa nie powinny się znaleźć w książkach. Są osoby, które nie mają z tym problemu, więc nie ma takiej jednej granicy. To jest no, zawsze jakiś sposób wyczucia, tak? Pytanie, dla jak szerokiej grupy też chcemy, do jak szerokiej grupy też chcemy trafić, tak? No zawsze im bardziej troszeczkę, że tak powiem, przegniemy, tym jest większa szansa, że jakaś tam część czytelników może tego no, po prostu nie strawić, więc to jest jakaś takie trochę balansowanie na linię, tak mi się wydaje.
Poza tym sami autorzy też mówią, że w momencie, kiedy ta seria pojawiła się w telewizji, bo dodajmy, że w Szwecji jest taki zwyczaj, że w czasie trwania Adwentu pojawia się kalendarz adwentowy, czyli książka jest puszczana w telewizji. I kiedy Rodzina Obrabków pojawiła się w takiej formie, w formie tego kalendarza adwentowego, to wtedy pojawiły się jakieś tam pierwsze słowa krytyki, mówiące o tym, że uczą dzieci przestępczości. Dlatego oni wówczas zaczęli przypominać słowa, które zostały umieszczone w pierwszej części serii przygód Rodziny Obrabków. Pozwoli pani, że zacytuję. Uwaga, zanim zaczniesz czytać tę książkę, pochowaj wszystkie cenne rzeczy, schowaj telefon do wewnętrznej kieszeni, nie spuszczaj z oczu swoich skarpetek, zjedz szybko wszystkie słodycze. Rodzinie Obrabków nie można ufać. Więc to jest też pewne przesłanie w formie przestrogi do czytelnika.
Ale właśnie może tutaj a propos tego cytatu, który być może pani też chciała przeczytać, tam jest właśnie też na pierwszej stronie. Pamiętaj, nigdy nie bierz przykładu z Rodziny Obrabków. Obrabianie innych jest złe i sprawia ludziom dużo przykrości. Poza tym można trafić do ciupy. To jest właśnie ta przestroga. Czyli tak. Być może to właśnie ten fragment też, który gdzieś tam dopisali, no ale ponieważ no, wszystko jest tutaj jakby z przymrużeniem oka i po prostu te historie są. Umówmy się, te historie są tak podkręcone, że to, co się tam dzieje, no to jest też po prostu no nierealne, to nie są realne sytuacje, tak? Mimo, że oczywiście no, wydaje się, że to się dzieje w świecie realnym, no ale same te zdarzenia są już po prostu no niemożliwe, tak? Tak. Włamywanie się tam do galerii przez wybijanie ściany, no nie, no to tam są po prostu różne hece się dzieją i to są takie, że tak powiem, hece, już tak właśnie to nazwę, że no wiemy, że to, widzimy, że to jest po prostu fikcja, tak?
Dokładnie tak. Pani Katarzyno, a jak pani zdaniem przyjmowane są te książki w Szwecji, a jak w Polsce? Bo w Polsce cieszą się sporą popularnością. Pytanie, jak na nie reagują szwedzkie dzieci i no, jak ta tradycja niegrzeczności wpisuje się w te dwa różne kraje? No bo wspomniała pani o przygodach Pippi. Dodajmy jeszcze, że w Szwecji też ogromną popularnością, notabene w Polsce także, cieszą się przygody Lassego i Maj, biura detektywistycznego, które no, są nieco z innej perspektywy przedstawione. Tam z kolei czytamy o przygodach dwójki młodych bohaterów, którzy pomagają rozwikłać różnego rodzaju zagadki. No tutaj mamy już rodzinę złodziei jako bohaterów głównych. No więc pytam o to porównanie tych dwóch różnych odbiorców.
Znaczy ja nie mam oczywiście tutaj jakichś badań, jak te książki były przyjmowane w Szwecji, ale sam fakt, że zrobiono z nich kalendarz adwentowy, a to jest bardzo duże wyróżnienie dla książek, ponieważ no, tak, to znaczy, że jest to bardzo obiecująca seria. Bodajże w 2006 roku Lasse i Maja doczekali się takiego właśnie kalendarza adwentowego. To było, kiedy oni też tutaj rozpoczynali, byli na początku, znaczy już byli bardzo popularni w Szwecji, ale to jeszcze były jednak początki. Już zostali zauważeni, także to samo to jest już wyróżnieniem, tak? I no, autorzy idą jak burza. Teraz już jest piąta książka w tym roku wydana w Szwecji, która zresztą otrzymała nagrodę Crime Time Award na takim festiwalu kryminałów, który odbywa się w czasie targów książki w Göteborgu. I właśnie ta piąta część tej serii otrzymała no wyróżnienie jako książka roku, kryminał roku w kategorii książek dla dzieci i młodzieży. To też świadczy o jakby docenieniu tej serii, no ale no i wszystkie te sukcesy i to, że autorzy no bardzo teraz szybko piszą każdą kolejną część, no świadczy o tym, że te książki zostały bardzo dobrze przyjęte. Jeśli chodzi o taką jak szwedzcy i polscy odbiorcy odbierają tego typu książki, no to na pewno w Szwecji jest większa tolerancja dla książek niegrzecznych i to było od zawsze. I również no sami wiemy, jak ta literatura szwedzka, jak ona jest też inna od naszej. I jak też, nie mówię tylko o niegrzecznych książkach, ale w ogóle, że odważnie mówi o różnych rzeczach. Tak. Więc no to jest taka cecha już jakby znana literatury szwedzkiej i ci czytelnicy też są od lat przyzwyczajeni do tego typu literatury. W Polsce to się przez ostatnie lata bardzo zmienia na lepsze, w tym sensie, że coraz szersze grono czytelników uczy się po prostu przyjmowania, że tak powiem, ambitniejszych książek, które są po prostu, wymagają też dyskusji z dzieckiem czasami, które właśnie podejmują trudne tematy, czy właśnie są niegrzeczne. Ta tolerancja na tego typu książki, chociażbym najbardziej to nazwała, takie jakby zrozumienie, takie otwarcie na to i zrozumienie ich sensu i celu i potrzeby, jest coraz większa w Polsce i to się dzieje tak jakby stopniowo od mniej więcej 15 lat, od tego czasu, kiedy my też rozpoczęliśmy działalność i kilka innych takich wydawnictw, które zaczęły wprowadzać takie książki i to jest proces, który się dzieje i no, jest po prostu coraz lepiej. Mhm. Myślę, że nie doszliśmy jeszcze do tego poziomu szwedzkiego, ale już jesteśmy na dobrej drodze.
A po co młodemu czytelnikowi niegrzeczne książki? Żeby łamać pewne stereotypy, żeby móc rozmawiać z rodzicem, czy też z osobą, która czyta razem z dzieckiem o trudnych tematach?
Czy myślę, że tak na szybko bym powiedziała, że są takie dwie funkcje. Jedna właśnie taka, że to właśnie nas inspiruje do rozmowy, do omówienia pewnych rzeczy. Możemy sobie powiedzieć, jak my byśmy się zachowali w tej sytuacji, albo jak oceniamy na przykład bohaterów. Nie mówię teraz o takim piętnowaniu, prawda, tego złego, ale no po prostu jest to przyczynek do rozmowy, do w ogóle jakiejś szerszej tutaj refleksji nad książką. Ale druga rzecz, właśnie jeśli chodzi o te książki niegrzeczne, bo co do tak zwanych trudnych tematów, to jest jeszcze troszkę inaczej, ale przy książkach niegrzecznych to po prostu też ich jednym z głównych celów jest po prostu rozrywka. I nie oszukujmy się, no też chcemy rozrywki, nie tylko, że tak powiem, pminienia trudnych tematów, a nie tylko moralizatorstwa, ale przede wszystkim też rozrywki, ponieważ dla tej rozrywki książki czytamy. Jakoś nie mamy problemu, mamy mniejszy problem z tym, żeby film był rozrywką, prawda? Mhm. Natomiast jak już książka ma być rozrywką, to już nie zawsze się na to chcemy zgodzić. To jest po prostu też rozrywka. Mamy się pośmiać, mamy przeczytać to z przyjemnością. I myślę, że właśnie autorom, Andersowi Sparringowi i Perowi Gustafssonowi, się to udało świetnie, ponieważ po pierwsze, tak jak już powiedzieliśmy, mamy to odwróconą kompletnie sytuację. Następnie jest zabawna akcja, która ma dużo zwrotów i naprawdę no, takie, że tak powiem, różne gagi tam się pojawiają i naprawdę trudno przewidzieć, co tam się dalej wydarzy i naprawdę są zaskakujące po prostu zwroty akcji, czy jakby w ogóle pomysły. Są takie bardzo fajne żarty sytuacyjne. Też językowe, bardzo, bardzo ciekawe tutaj czasami zabiegi, właśnie w tych imionach, ale nie tylko, tam są różne jeszcze inne kwestie. I to wszystko sprawia, że po prostu się świetnie bawimy. No, przyznam, właśnie ta książka, która będzie w Krakowie miała premierę, czyli Rodzina Obrabków i Psia Sprawa. No, ja po prostu któryś raz czytając, redagując tę książkę, po prostu już znając historię, po prostu jest tam taki rozdział, że ja za każdym razem wybucham śmiechem. I no,
To proszę nam, Pani Katarzyno, choć troszeczkę przybliżyć treść tej kolejnej części, która pojawi się na polskim rynku.
Tak, ta trzecia część, jak już wspomniałam, Obrabkowie mają psa, który się nazywa Glina. No i jest też ten sąsiad policjant, który jest policjantem. No i w pewnym momencie pojawia się w miasteczku jakiś nowy policjant, który zaczyna się interesować tym psem Obrabków. W ogóle ten nowy policjant jest jakiś trochę taki nieprzyjemny, trochę za bardzo podejrzliwy. Zaczyna się tam, trochę się tak, że tak powiem, czepia Turego, dlaczego on nosi maskę, dlaczego on nosi taką koszulkę i tak dalej. No i żąda okazania paragonu za glinę. Twierdzi, że każdy pies musi mieć dowód zakupu. No jak się domyślamy, rodzina Obrabków no, nie ma dowodu zakupu na psa, chociaż tutaj też nie chcę zdradzać za wiele, bo tak, to też nie, okaże się coś jeszcze. Natomiast glina jest zagrożony, ponieważ ten nowy policjant twierdzi, że psy bez paragonów są wysyłane na biegun północny. Czyli teraz cała akcja polega na tym, żeby uratować glinę, zdobyć paragon, tudzież w jakiś inny sposób uratować tego psa. Jak to w takich kryminalnych historiach, no nie mogę za dużo powiedzieć, bo ten suspens jest bardzo ważny. Natomiast podczas tej próby uratowania gliny Elka z Turem trafiają do ciupy, gdzie siedzi ich babcia. To już zresztą to, że babcia siedzi w zasadzie cały czas w ciupie, to już wiemy z drugiej części. No i tutaj znowu jest taki charakterystyczny, śmieszny, w ogóle taka śmieszna okoliczność, że ta babcia w tej ciupie tam się ma całkiem dobrze, bo ma sobie pokoik, ma swoją kumpelkę Antkę Bajer. Jest tam też pani, która się nazywa Denuncja Kabel. Też tutaj nie będę zdradzać, ale myślę, że każdy się domyśli, jak zachowuje się Denuncja Kabel. Cały czas tam podsłuchuje i filuje i oczywiście po to, żeby gdzieś tam donieść. No i te starsze panie tam w tym więzieniu całkiem nieźle sobie radzą. Czasami uciekają, czasami właśnie wnuczkowie przybywają tam się pobawić albo na przykład spędzić noc, żeby babcia im poczytała książkę na dobranoc. Także no to są tego typu sprawy. No i teraz w tej trzeciej części również docierają do babci, do ciupy. No i tam się właśnie jest taka bardzo zabawna sytuacja, która jest też związana właśnie z tą Denuncją Kabel, która chce na nich nakablować, no ale sposób, w jaki wybrnęli z tej sytuacji, no jest po prostu mistrzowski według mnie.
Psia sprawa
Ale nie
już.
mogę zdradzić, nie mogę zdradzić, bo nie chcę psuć nikomu lektury.
Absolutnie nawet o to nie proszę. Psia sprawa pojawi się już w Krakowie na targach książki. To jest kolejna część z serii Rodziny Obrabków. Powiedziała pani, to właściwie też słychać po treści tej części, że w ogóle cała seria jest bardzo zabawna. To, na czym zależało najbardziej autorowi i ilustratorowi, zostało pokazane i myślę, że w taki sposób jest to odbierane przez młodego odbiorcy, ale zwracają oni też uwagę na jeszcze bardzo ważny aspekt całej tej treści i przesłania Rodziny Obrabków. Mianowicie chodzi o to, że oni pod tym tematem kryminalnych występków zwracają uwagę w bardzo dobitny sposób na relacje, jakie pojawiają się w Rodzinie Obrabków, na relacje rodziny złodziei z synem, który, no właśnie, jest taki bardzo poprawny, bardzo grzeczny, ułożony i absolutnie złodziejem nie chce być. Jak one się klarują i jak one zostały przedstawione w książce?
Tak, to jest może ważna rzecz, żeby powiedzieć, że sama rodzina Obrabków jest niesamowicie fajną rodziną. Oni się bardzo kochają, bardzo wspierają i zarówno właśnie tata Zbiro z mamą Celą tworzą, że tak powiem, fajny duet. Mają problem z tym Turem, ale też starają się jakoś go mimo wszystko wspierać, to znaczy właśnie nie piętnować, tylko no jakoś tam czasem sposobem, czasem no, jak tylko widzą jakiś zadatek na to, że on skłamie, czy też coś ukradnie, to bardzo go wspierają pochwałą. Także starają się go podbudowywać. Także właśnie relacje w tej rodzinie są, można powiedzieć, wzorcowe, tak? Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo właśnie godne naśladowania. Także to znowu jest taki kontrast, prawda? Że wydawałoby się, że rodzina złodziejaszków, to powinni oni tam być już jakimś kompletnym marginesem i jakaś degeneracja. A to wcale tak nie jest, bo oni są bardzo, bardzo fajną, kochającą się rodziną. I może to przynajmniej zachęci tych, którzy troszkę wątpią w tą niegrzeczność, czy ona jest dobra dla ich dzieci. Rodzina jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.
Bardzo fajna, mająca bardzo śmieszne przygody. To swoją drogą też jest bardzo ciekawe, że humor szwedzki coraz bardziej nas śmieszy i coraz większe grono czytelników sięga po tę literaturę. Pani doskonale o tym wie, wydając szwedzkie książki dla dzieci.
Tak, przy czym tak, akurat te książki mają ten humor taki naprawdę jakby zaplanowany i taki wyrazisty, bo jeszcze jest coś takiego jak ten humor szwedzki, który na przykład tak mi przychodzi w pierwszym momencie, na przykład tutaj Ulf Stark, gdzie ten humor jest taki pomiędzy wierszami, gdzie często mówimy o jakichś dosyć trudnych rzeczach i czasem smutnych czy tak trudnych, ale ten humor tam się pojawia i to jest taki humor taki no po prostu specyficzny. Natomiast tutaj w książkach o rodzinie Obrabków to jest też bardzo inteligentny humor, ale to już jest taki humor, po prostu. Te książki mają być śmieszne i to jest ich cel.
Powiedziała pani na początku naszej rozmowy, pani Katarzyno, że przed Agnieszką Stróżyk stało nie lada wyzwanie. Przypomnijmy, Agnieszka Stróżyk przetłumaczyła całą serię o przygodach rodziny Obrabków. No więc jak tłumaczy się taką literaturę na język polski? Trudność przede wszystkim polega na pokazaniu tego szwedzkiego humoru, czy bardziej skupiłybyśmy się tutaj na tych językowych niuansach?
No to wszystko razem, tak? No bo z jednej strony trzeba wymyślić te imiona, żeby one też były znaczące, były śmieszne, ale jednocześnie nie były też jakieś takie przedumane, tak? No, czasami jak się za bardzo stara człowiek, to też niedobrze to wychodzi, tak to może ujmę. Też ważną rzeczą na przykład przy tłumaczeniu tego typu książek jest to, żeby przeczytać wszystkie części serii, tyle ile ich w danym momencie jest, bo może się okazać, że jakieś imię, które na przykład w pierwszym tomie, no po prostu jest jakimś tam imieniem, w kolejnej części staje się imieniem kluczowym, z którego na przykład się jakaś historia rozwija, tak? Czy jakby brzmienie tego imienia jest, na przykład na brzmieniu tego imienia zasadzona jest cała historia, więc żeby sobie nie zamknąć tej drogi, to no to warto po prostu znać już treść, no tyle, ile się da do przodu wszystkiego, żeby to sobie zaplanować. To jest też no, taka jedna ze wskazówek. No i to się dzieje no, czasami bardzo długo, do ostatniej chwili przed odesłaniem do drukarni. Tutaj z Agnieszką perorujemy na temat właśnie tych imion czy różnych takich rzeczy. Także to jest bardzo, bardzo twórcze zajęcie. No a drugą rzeczą jest to, że czasami są z kolei takie jakieś sytuacyjne czy językowe żarty, które no też trzeba, czasem się to da jakoś w miarę bezpośrednio przetłumaczyć, a czasami trzeba coś wymyślić no, innego w tym miejscu, a czasami zdarza się tak, że w danym miejscu no, ta sytuacja no, musi być jakoś tam spłaszczona, no bo nie da się po prostu tutaj tak po polsku tego oddać, ale w innym miejscu natrafiamy na sytuację, która no, przyjdzie nam do głowy, o tu możemy coś podkręcić i wtedy jest taka, kompensujemy, tak, to, że gdzieś coś spłaszczyliśmy, to kompensujemy to w innym miejscu. No, są różne takie strategie tłumaczeniowe, ale najważniejsze jest, żeby w ogóle być takim wrażliwym na te wszystkie rzeczy. Po pierwsze, żeby je wyłapać, a potem, żeby mieć takie wyczucie też, jak to oddać, bo jest taka pułapka, że zrobimy coś takiego na siłę i to też nie jest dobre, tak, że czasami lepiej nawet odpuścić, jeżeli jest naprawdę bardzo trudno znaleźć coś dobrego, niż robić coś na siłę, tak? Jakby
Przesadzić.
jakąś na siłę sytuację wymyślać, że to ma być śmieszne, a nie jest. No po prostu to również musi być śmieszne po polsku, a jeżeli nie jest, no to lepiej sobie pożarować.
Pani Katarzyno, jeszcze o ilustrację chciałam panią zapytać. W ogóle znamienite jest to, że podczas wypowiadania się na temat tej serii czy udzielania wywiadów pojawiają się zarówno autor tekstu, jak i autor ilustracji. czyli to jest duet. Coś, co w Polsce jest jeszcze rzadką praktyką, prawda? Natomiast o ilustrację chciałam panią zapytać w takim kontekście, czy pani zdaniem one stanowią tło do tych historii, zabawnych historii, czy je w taki dosadny sposób uzupełniają?
Że dla mnie to jest takie dzieło wspólne, tak? Ponieważ też wiem, że autorzy jakby wspólnie wymyślają te historie, te gagi. No i przede wszystkim no ta wizualna strona nas tutaj prowadzi przez te historie. I, no i trudno sobie po przeczytaniu dwóch, trzech tomów wyobrazić obrabków inaczej niż są tutaj pokazani. Także no i tak jak pani mówi, te ilustracje też, one mają też, no niosą swój humor, tak? One nie są tylko wyłącznie ilustracją tekstu, ale też mają swoje, no swój humor taki niezależny, tak? Niezależny, gdzie możemy się dopatrywać różnych śmiesznych szczegółów. I także one współtworzą te książki i no też jest ich całkiem sporo, tak? Powiedzmy też w ogóle, jak wygląda ta książka, no ilustracje są na każdej stronie w zasadzie.
Tak.
Tekstu jest też całkiem sporo, to są takie książki, no może tak porównując może do Lassego i Mai, ponieważ czytelnicy znają te książki o Lassego i Mai i wiedzą, jak duże tam jest ilustracja, a jednocześnie jak duże jest tekstu, więc to jest mniej więcej tak samo, troszeczkę mniejsza jest czcionka, więc troszeczkę więcej może tego tekstu jest, ale to są też takie książki, no niemal obrazkowe, tyle tylko, że no z większą ilością tekstu. I my je polecamy zarówno do głośnego czytania, bo je się świetnie głośno czyta, właśnie przez to, że jest ten humor, dialogi i tak dalej, ale też dla początkujących czytelników, ponieważ no, tych ilustracji jest tutaj na tyle dużo i na tyle ten tekst jest też przejrzyście na tych stronach rozłożony, że to też może służyć osobom, które gdzieś tam zaczynają czytać.
Tak, ona w ogóle jest rekomendowana, ta seria, dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z czytelnictwem, że też poprzez samą nawet budowę zdań łatwiej jest dziecku nauczyć się czytać, czy też rozwinąć tę naukę czytania. Lasse i Maja, przygody Lassego i Mai trafiły w Polsce na listę lektur. Czy myśli pani, że rodzina obrabków też ma szansę? I pytanie, czy to jest dobry kierunek dla polskiego czytelnika, czy właśnie nie? Bo też mówi się o tym, że jak jakaś książka trafi na listę lektur, no to już nie jest tak chętnie wybierana przez czytelników.
To czy to jest lekturą, czy nie, no bo do lektury przygnęła taka opinia, że lektura jest nudna, no ale jeżeli lektura nie jest nudna, no to ta książka nudną się nie stanie, tak? Więc jeżeli Lasse i Maja są książkami, które są rozchwytywane przez dzieci i są w bibliotekach, no to raczej bycie lekturą no nie powinno im zaszkodzić, ponieważ dzieci będą po prostu czytały to z przyjemnością, a to chyba dosyć fajnie, żeby czytały z przyjemnością lektury.
Tak, i żeby się dobrze bawić przy lekturze, tak. Żeby w ogóle sięgać po książki.
Tak, więc właśnie o to chodzi, żeby lektura przestała się kojarzyć z czymś strasznym i z jakimś gniotem. Naprawdę mamy dużą nadzieję, że te książki o obrabkach zdobędą sobie duże grono czytelników. To w Polsce to jest na razie początek, bo my pierwszą część wydaliśmy w zeszłym roku jesienią, druga była w lutym i teraz będzie trzecia. Kolejna w przyszłym roku, prawdopodobnie właśnie na Targi Książki w Poznaniu, na które zresztą zaprosiliśmy też panów autorów, także mam nadzieję, że w marcu do Poznania też zawitają. Tu trzeba wspomnieć, że oni prowadzą rewelacyjne warsztaty dla dzieci. Sami są przebrani za obrabków i rysują, Pere Gustafsson rysuje na tablicy i jakby powstają różne postaci w trakcie warsztatów. No bardzo, bardzo fajnie to ogrywają, tak bardzo teatralnie, także to jest też wydarzenie samo w sobie. Tak, no mamy nadzieję, że ta seria no, zdobędzie szersze grono czytelników, także polecamy zapoznać się. Mam wrażenie, że z każdą książką jest jeszcze śmieszniej, tak przynajmniej.
Ponoć film pełnometrażowy ma też powstać na podstawie serii tej książki.
Tak, jest w trakcie produkcji, ma być premiera w przyszłym roku. Jestem przekonana, że któryś z naszych festiwali filmowych, które bardzo dzielnie ściągają różne szwedzkie filmy w oparciu, zrealizowane na podstawie książek szwedzkich, to i ten film do nas w którymś momencie ściągną. Także
czekamy na film?
pewna. Tak.
A tymczasem zapraszamy na targi książki do Krakowa, żeby móc poznać najnowszą część serii przygód rodziny Obrabków, zatytułowaną Psia Sprawa. Pani Katarzyna Skalska, dyrektor i redaktor naczelna wydawnictwa Zakamarki, opowiadała dzisiaj o przygodach rodziny Obrabków i zachęcała do zapoznania się z tą najnowszą na polskim rynku wydawniczym częścią. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.